Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu w powakacyjnej edycji Tygodnika Politycznego Radia Poznań, a naszymi komentatorami dzisiaj będą ze mną w studio pan Jan Gładysiak, doradca wicewojewody wielkopolskiego pana Macieja Bieńka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
W pierwszej części z nami ojciec profesor Nikodem Brzuzy, filozof, teolog, dominikanin. Dobry wieczór, ojcze.
Dobry wieczór, witam wszystkich.
W drugiej części dołączy do nas pan Witold Jurasz, także pierwszą część będziemy prowadzili z dwoma naszymi rozmówcami. Panowie, polityka za nami pozostawia wspomnienie bardzo gorącego politycznego lata. Chcę panów zapytać o rekonstrukcję. Czy po pierwsze rekonstrukcja jest celowa w sensie funkcjonalnym? Z jednej strony można powiedzieć, że wielość ministerstw, która w sposób dosyć skuteczny utrudnia podejmowanie racjonalnych decyzji, chociażby mechanizm wszystkich obiegówek, mechanizm uzgadniania powoduje, że im więcej jest tych bytów instytucjonalnych, tym to wszystko dłużej trwa. Ale z drugiej strony pytanie, czy super resorty, które mają powstać, rzeczywiście będą bardziej funkcjonalne pod względem zarządzania państwa, ale też czy one pozwolą jednak jeszcze bardziej ujednolicić działania Zjednoczonej Prawicy i niejako wyhamować tarcia między koalicjantami. Rozpocznę od chyba najlepiej poinformowanego w tych kwestiach z nami pana Jana Gładysiaka.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście ta rekonstrukcja już od pewnego czasu jest, wiadomo, że ona nastąpi i trwają negocjacje w tym względzie, jak to ona ma finalnie wyglądać. Rzeczywiście najbardziej ludzie rozpalają te kwestie personalne, to jest naturalne. Natomiast rzeczywiście istotne jest to, na ile będzie można było wdrażać program Zjednoczonej Prawicy w sposób skuteczny, bo to jest taka rzecz, która jest kluczowa i która no jest tym ostatecznym powodem, który ma do tej rekonstrukcji doprowadzić. Jak ona będzie wyglądała, to oczywiście tego nie wiemy do końca, ponieważ te negocjacje w sposób oczywisty są prowadzone za zamkniętymi drzwiami. Dowiadujemy się o rezultatach, ale jest dokładnie tak, jak pan powiedział, panie redaktorze, to znaczy mamy dwa aspekty. Z jednej strony rzeczywiście ten pomysł, żeby ograniczyć liczbę ministerstw ma ułatwić, czy przełamać coś, o czym się mówi od dawna, i to jest diagnoza wielu komentatorów, publicznego i także ekspertów od polityki, od zarządzania państwem, czyli przełamać silosowość, czyli właśnie to, że poszczególne resorty funkcjonują troszkę w swoim świecie nawzajem, a z drugiej strony stworzenie takich dużych resortów jest to właśnie to, co pan powiedział, może właśnie spowodować, że one będą gigantami niesterowalnymi i właściwie wiceministrowie, którzy tam będą, tak naprawdę będą takimi super wiceministrami, którzy chociaż formalnie będą wiceministrami, to de facto będą ministrami po prostu. Natomiast ten cel właśnie jest taki, żeby to wdrażanie ułatwić i wdrażanie zmian, bo my żyjemy bardzo często takimi problemami, które narzuca debata publiczna czy jakaś bieżączka polityczna. Natomiast z perspektywy ministerstw i agentów rządowych ta praca wygląda zupełnie inaczej. To znaczy te projekty się po prostu toczą, one swoim życiem, one procedowanie różnych projektów i wprowadzanie przeróżnych zmian nie jest takie widowiskowe jak debaty publicystyczne. Mhm. Więc
Za chwilę do bardziej widowiskowego tematu dla naszych słuchaczy wrócimy, czyli do personaliów, ale na razie w tym temacie funkcjonalności. Ojciec profesor Nikodem Brzuzy, jak ojciec to postrzega?
No ja chciałbym właściwie skorzystać z okazji i powiedzieć trochę obok, znaczy niezupełnie odpowiadając na pytanie, ponieważ ja się nie znam na rekonstrukcji rządu i na kwestiach struktury rządu i rządzenia. Natomiast chciałbym jako taki zwykły obywatel to życzyć też ekipie rządzącej, ponieważ wierzę w to, że nasze społeczeństwo, obojętnie z której strony, jaka partia, w ogóle jako społeczeństwo powinniśmy w ogóle się modyfikować i nie tylko rekonstruować coś, ale w ogóle poprawiać swoje myślenie, rządzenie i tak dalej. W związku z tym chciałbym się odwołać do kilku punktów. Pierwsza rzecz to liczę też na to, że przy okazji tej rekonstrukcji na przykład jeszcze pogłębi się w jakiś sensowny sposób polska edukacja, mówię tutaj o ministerstwie, prawda, ministerstwie nauki i edukacji, mianowicie myślę, że to czego brakuje polskim szkołom, zaczynając od tych najniższych szczeblem, od podstawówki, prawda, potem licea i studia, to jest to, że w zasadzie brakuje takiego poczucia nauki wolności myślenia. Rodzice, którzy na przykład wychowywali swoje dzieci na Zachodzie, mają takie doświadczenie, że w zasadzie dzieci się nie uczy tego, że mają, że mogą po swojemu pomyśleć. I potem to, co jest takie dziecięce, prawda, na tym poziomie, to się przekłada i później w zasadzie też na polskich uczelniach. I to jest w ogóle kwestia też dotyczy nie tylko naszych uczelni, nie tylko życia akademickiego, ale życia społecznego. Ludzie boją się powiedzieć to, co myślą. I mam nadzieję, że ponieważ szkoła to jest nie tylko uczenie konkretnych przedmiotów, ale to jest uczenie pewnej kultury myślenia, pewnego odwoływania się do tego, że ja mogę po swojemu pomyśleć, kreatywności i że polska szkoła i polska edukacja pójdzie w tym kierunku i mam nadzieję też, że te reformy uczelni również będą dotyczyły tego, żeby więcej było wolności w badaniach i w
Ja bym powiedział tak, no to jest rzeczywiście może temat obok, ale tutaj dwie takie uwagi. Pierwsza techniczna. Mamy dwa różne resorty. Resort edukacji narodowej, resort nauki i szkolnictwa wyższego. To jest
no ja myślę, ja to mówię rozdzielone. O wszystkim jednym i o drugim.
Ale tu bym z ojcem jednak polemizował. Ja teraz mając dziecko w szkole licealnej, oglądałem podręczniki do języka polskiego, podręczniki do historii i muszę powiedzieć, że to są już podręczniki zupełnie nowej generacji, patrząc też na program, który jest programem bardzo takim szerokim, mocno horyzontalnym. Powiedziałbym, że ta przestrzeń do samodzielnego myślenia, ona w szkołach jest. To raczej nie jest kwestia polityki odgórnej, ale to jest bardzo często kwestia dyrektora szkoły, to jest bardzo często kwestia nauczyciela. Zostawmy na chwilę ten wątek.
To nie jest kwestia polityki odgórnej, nie chciałem powiedzieć, że to jest tylko kwestia polityki, to jest coś zakorzenione w nas, że my nie potrafimy, prawda, czy bardzo często jakimiś schematami myślimy. To jest... Ale to, co następna rzecz jeszcze. Jeszcze proszę powiedzieć dwa zdania. Myślę, że tak samo o gospodarce. Żeby w gospodarce było mniej socjalizmu, więcej tej zasady pomocniczości, więcej, prawda, jeszcze zwracane było uwaga na to, żeby podmioty konkretne, zaczynając od mikro i małych firm, żeby to się rozwijało. I trzecia rzecz, kwestia również polityki zagranicznej, żebyśmy mieli więcej tutaj, szczególnie myślę o tym, co jest zaniechane przez, a co realizował świętej pamięci Lech Kaczyński, co mu trzeba oddać szapoba, po prostu czapkę z głów, mianowicie, że on miał jakąś politykę wschodnią, prawda? To pytanie jest, czy to jest realizowane. Wydaje mi się, że brakuje inicjatywy. Dzisiaj jest ten temat tematami dotyczącymi Białorusi i Wschodu żyjemy, ale to jest właściwie reakcja na wydarzenia. Natomiast pytanie jest o strategię, o dyplomację, o dalekosiężne myślenie w kategoriach też dobra wspólnego, bo tego mi się wydaje
będziemy,
w polskiej polityce.
Będziemy o polityce wschodniej mówić w drugiej części, o Białorusi, natomiast chciałbym wrócić do tych spraw personalnych. Ojciec Nikodem wywołał sprawę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trochę dymisja profesora Czeputowicza i zastąpienie go profesorem Rau wyprzedziło ten cały spektakl rekonstrukcyjny, ale zwracam się do Jana Głodysiaka, kogo pan obstawia w przyszłych resortach. Wiem, że to jest takie pytanie trochę bardziej do wróżki niż do analityka, ale wydaje mi się, że każdy się jednak nad tymi personaliami zastanawia, każdy kogoś gdzieś w różnym układzie personalnym widzi. Wiemy, że wraca Jarosław Gowin. Co obejmie pańskim zdaniem?
Co obejmie Jarosław Gowin, to myślę, że on sam zakomunikuje, co obejmie. Różne informacje są na rynku medialnym, więc trudno mi tutaj w tej sprawie wyrokować. Na pewno jest osobą, która jest predysponowana ze względu na swoje doświadczenie w służbie publicznej do tego, aby sprawować funkcje ministerialne w różnych obszarach. Więc tutaj trudno jest mi spekulować w tym zakresie. To już jest decyzja, która będzie ogłaszana.
Minister Ardanowski zostanie w rządzie, czy odejdzie?
Minister Ardanowski jest autorem, o ile mi wiadomo, programu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości, więc jest osobą naturalną na tym stanowisku i pełni tą funkcję od dłuższego czasu. Jaka będzie jego przyszłość? No to ostatnio pan profesor Szumowski, już były minister zdrowia, powiedział, że nie dyskutuje się publicznie i nie ogłasza się takich informacji publicznej, więc z pewnością pan minister Ardanowski zapytano o coś takiego, także zaprzeczyłby te informacje. Natomiast no to jest kwestia wielu, że tak powiem, spraw, które zadecydują o tym, jaka będzie konstrukcja personalna tego rządu przyszłego i te decyzje zapadną. To jest wróżenie z fusów, jak pan powiedział, panie redaktorze, więc trudno jest mi tutaj mówić o nazwiska konkretnych.
To zapytam w takim razie pana o inną rzecz, skoro widzę, trochę ucieka pan od tych personaliów, ale zapytam pana o taką sprawę. Czy rzeczywiście rekonstrukcja rządu, w sensie funkcjonowania nowej struktury rządowej, może dać jakiś punkt przewagi nad opozycją, która jest chyba obecnie w bardzo dużym rozproszeniu? Przyjmijmy, Szymon Hołownia wyciąga bardzo lewicową panią poseł z lewicy, co musi być też dosyć dużym ciosem dla tych, którzy głosowali na Szymona Hołownię i wierzyli, że to jest jakiś projekt neohadecki. Widać, że poza wolą władzy tam raczej z idei zostało bardzo niewiele z tego, co słyszeliśmy. Widzimy także mocne rozproszenie po stronie PSL-u i Kukiza, tejże trochę egzotycznej mimo wszystko koalicji i utrzymujący się jednak bardzo mocny kryzys w Platformie Obywatelskiej. Czy ta rekonstrukcja da jeszcze większą siłę Zjednoczonej Prawicy nad konkurentami, czy chodzi tylko i wyłącznie o zatarcie różnic wewnątrz koalicji?
Chodzi na pewno o jedno i o drugie. No, tutaj jakby jeden cel nie wyklucza drugiego. Rzeczywiście jest ten czas po tym maratonie wyborczym. Są 3 lata na to, żeby przeorganizować i strukturę rządową, i struktury partii rządzących, bo one są 3, ale też struktury partii opozycyjnych. I wszyscy po prostu ten czas chcą wykorzystać. No, to jest okienko 3-letnie, które na to pozwala. I tutaj nie spodziewajmy się żadnych spektakularnych efektów nagle. To znaczy, jeżeli już ten nowy rząd powstanie, no to pamiętajmy, że przecież musi być ustawa o działach uchwalona, która później uporządkuje te kompetencje poszczególne, więc to nie jest nic, co tutaj się wydarzy z dnia na dzień. Tak samo, jeżeli Platforma Obywatelska będzie wprowadzała jakieś zmiany, a zapowiada je przewodniczący Borys Budka te zmiany, no to też nie wydarzy się nagle, prawda? Jeśli oni będą chcieli tutaj jakieś nowe nazwy robić, czy otwierać się na nowe środowiska, czy od innych się odcinać znowu, no to wszystko jest kwestia procesu. No tu nie ma niczego nagle, a nic nie wydarzy się z dnia na dzień w tych sprawach.
Ja widzę, że panowie tak bardzo optymistycznie patrzycie na te zmiany, i ojciec Nikodem, i pan Jan Gładysiak, ale powiem szczerze, że kiedy porównuję tego typu zmiany instytucjonalne chociażby z Francją, z Niemcami, gdzie bardzo, bardzo rzadko zmieniają się resorty, u nas w Polsce chyba nie było żadnej ekipy rządzącej od 1989 roku, może poza tymi krótkimi, małymi interwałami premierów kilkumiesięcznych czy kilkutygodniowych nawet, żeby ktoś nie zmienił, nie połączył, nie zrobił fuzji, dyfuzji jakiegoś resortu. Czy to rzeczywiście służy państwu, ojciec Nikodem? Czy to nie robi takiego poczucia destabilności?
Ja tak się zastanawiam, ja mam taką mądrość ogólną. To znaczy, jeżeli ktoś, prawda, zmienia co chwilę, jeden minister jest ministrem w tej dziedzinie, za pół roku jest odpowiedzialny za inną gałąź, to ja się zastanawiam, na ile ta osoba jest kompetentna. I ona nawet przy tej prędkości wymiany, prawda, urzędników na tym szczeblu, nawet te osoby nie są w stanie, że tak powiem, się nabrać jakichś profesjonalnych cech, bo co chwilę są zmieniane, więc myślę, wydaje, że akurat to jest niedobre, prawda? Natomiast jest przy okazji coś dobrego, to myślę, że przy okazji rekonstrukcji się mówi też na temat też odchudzania, prawda, tych biurokracji, prawda, w całym kraju, w tych urzędach państwowych. Myślę, że to akurat może jest dobre, aczkolwiek no tu też są potrzebni pracownicy, którzy się na tym znają, natomiast no na pewno biurokracja i sposób, w jakim ta biurokracja w Polsce funkcjonuje, to jeszcze
Ja mam wrażenie, że my stoimy w trochę takim rozkroku dwóch modeli. Można powiedzieć, jest taki model gdzieś amerykański, czyli przychodzi nowy prezydent USA, on wszystkich wymienia. Najczęściej tak koniec wymiany następuje zupełnie pod koniec kadencji tegoż prezydenta, ale rzeczywiście wymiana następuje wraz z nową władzą i trochę to jest tak. Przychodzi ktoś nowy, ma carte blanche, aby zatrudnić swoich ludzi, ma swoją wizję, do wizji potrzebuje swoich ludzi. I druga wizja, konkurencyjna, to jest taka wizja, że opieramy się na urzędnikach stałych, służbie cywilnej, niejako niezależnych, którzy są, powiedzmy, stałym elementem niepolitycznej obsługi polityki. Tak to można by nazwać. Oba warianty mają wady. Wariant pierwszy ma taką wadę, że on z zasady jest niestabilny. Wariant drugi ma tą wadę, że ci apolityczni urzędnicy bardzo często z tą apolitycznością wiele nie mają wspólnego, o czym się możemy z mediów przekonać bez jakiegoś specjalnego problemu. Jan Gładysiak, jak pan widzi, czy to nie jest ten dylemat trochę polskiej administracji, en bloc patrząc?
To znaczy... Oczywiście sama zmiana szyldu rzeczywiście tutaj niczego nie zmienia. To jest kwestia zasobów ludzkich, które są zgromadzone w danej instytucji i jak ona będzie się nazywała, to jest tutaj wtórne. I dopiero jeżeli ona funkcjonuje, jeżeli łączy się czasami, to funkcjonuje w dłuższej perspektywie czasową, to widzimy, że to przynosi pożądane efekty. Widzimy na przykład Krajową Administrację Skarbową, która została połączona tam z kilkoma innymi podmiotami i w perspektywie lat zasadniczo widzimy, że to był dobry ruch, połączenie. Natomiast jeśli chodzi o te ministerstwa, no to faktycznie jest tak, jak pan mówi, że te ekipy poszczególne zmieniają to z różnych powodów, czy programowych, czy politycznych, tak mówiąc ogólnie. Natomiast faktycznie tutaj to też znowu opiera się na ludziach, którzy tam pracują. I troszkę nie zgodzę się tutaj z ojcem, co ojciec powiedział. To jest taki pogląd właśnie, że minister musi się znać. To znaczy, to nie jest tak, że dyrektorem kopalni musi być górnik. Czyli ministrem środowiska nie musi być leśnik czy ekolog. Ministrowie pełnią troszkę inną funkcję w ministerstwach. Tam są departamenty poszczególne. Jest dyrektor generalny ministerstwa, prawda, który też ma odgrywa tam kluczową rolę. Więc ta rola ministrów jest zwykle bardziej wyznaczające kierunki i oczywiście pilotowania spraw na tym poziomie politycznym. Oczywiście to zależy też, jakie to są ministerstwa, wiadomo. Więc to tak nie do końca jakby jest, że to zawsze musi być problem te szyldy, czy to, że ministrowie tam się zmieniają jak w karuzeli. Natomiast rzeczywiście stabilizacja jest potrzebna i ona pozwala osiągać cele długoterminowe znacznie łatwiej niż jak to jest rozproszone, bo wtedy po prostu te cele giną i każdy się koncentruje czasem na tym, żeby zachować po prostu stanowisko, niż żeby w ogóle pracować.
Ojciec Jakub Brzoza?
No nic, trudno mi się nie zgodzić. Ja zaskoczony jestem pytaniem, że pana redaktora mnie jeszcze tutaj dopytuje. Ja nie chciałbym właściwie na ten temat więcej mówić, bo nie znam się na restrukturyzacji ministerstw.
Co jest całkiem naturalne, bo teolog na tym znać się nie powinien, ale liczymy na ojca głos w kolejnych sprawach. Zostańcie państwo z nami, przechodzimy do drugiej części programu, do spraw międzynarodowych.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, ojciec profesor Nikodem Brzózy, dominikanin, pan Jan Gładysiak, doradca wicewojewody wielkopolskiego Macieja Bieńka, a dołącza do nas pan redaktor Witold Jurasz z Onet.pl. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, kłaniam się pięknie.
Proszę państwa, tak jak wspomniałem, gorące lato polityczne bardzo zaskoczyło Europę, między innymi sprawą Białorusi. W tym momencie sytuacja, można powiedzieć, jest coraz bardziej napięta. Nie ustają protesty przeciwko bodźcu Aleksandrowi Łukaszence. Widać też, że z punktu widzenia polskiego bardzo duże zaangażowanie polskiego rządu w chęć pomocy opozycji, co już niekoniecznie można powiedzieć o innych państwach Grupy Wyszehradzkiej, o czym pisał w kilku miejscach jeden z naszych rozmówców, pan redaktor Witold Jurasz. Chciałbym rozpocząć od pana. Jak pan przewiduje najbliższą przyszłość, najbliższe miesiące na Białorusi. Przypomnę tylko naszym słuchaczom, że pan Witold Jurasz pracował również jako chargé d'affaires w Mińsku na Białorusi i jest jednym z lepszych ekspertów od tego kraju. Bardzo proszę.
Dobrze, niektórzy tak uważają jak pan redaktor, inni uważają wręcz przeciwnie. Jeżeli mam być zupełnie uczciwy, to teraz będzie problem z tym udowodnieniem, że się znam, bo jedyna uczciwa odpowiedź na pańskie pytanie, co się stanie, jest taka, że nie wiem, co się stanie. Bo jest kilka możliwych scenariuszy i koniec rzędem temu, kto zgadnie, bo to tylko można zgadywać. I który z nich się w istocie ziści. Mhm. No,
mógłby pan krótko naszym słuchaczom te scenariusze zarysować?
Tak, no, teoretycznie możliwy jest scenariusz implozji systemu, tego, że on się zupełnie, prawda, zawali, zwycięży demokratyczna opozycja i nastanie nowy świt, nowy dzień, będzie cudownie. No, to jest ten scenariusz, który oczywiście w takim ludzkim sensie to życzyłoby się, prawda, Białorusinom, no tylko problem polega na tym, że prawdopodobieństwo tego jest niewysokie, dlatego że ten system jest dobrze zorganizowany. Łukaszenka rzeczywiście zbudował sprawne państwo, sprawne, autorytarne, ale jednak dobrze zorganizowane państwo. No, drugi scenariusz jest taki, że zostanie przyciśnięty Aleksander Grigorijewicz, przy czym nie przez nas, niestety, a przez Moskwę i zostanie wymieniony na kogoś. Najprawdopodobniej to będzie ktoś wywodzący się z reżimu. To się nie stanie z dnia na dzień, dlatego że...
Co to może być? Paweł Łatuszka na przykład, obecny dyrektor teatru w Mińsku, były minister kultury?
To jest jeden z kandydatów. Tych kandydatów jest co najmniej kilkunastu. Właśnie i na tym rzecz polega, że nie kilku, a kilkunastu. Łukaszenka bardzo dbał przez te wszystkie lata, żeby nie było takiego oczywistego numeru dwa w reżimie, tak jak to powiedzmy w Rosji można było powiedzieć przez długie lata, prawda, że to będzie, nie wiem, albo Dmitrij Miedwiediew, albo Siergiej Iwanow przez długie lata, albo, nie wiem, Dmitrij Kozak. To było trzech, może czterech, może pięciu ludzi, których można było wymienić. Tak naprawdę dzisiaj na Białorusi nie ma numeru dwa i co więcej, tak naprawdę nie ma też grupy trzech, czterech, pięciu takich głównych pretendentów. No mówi się o byłym szefie administracji prezydenta, obecnie ministrze spraw zagranicznych, Władimirze Makieju. Mówi się ewentualnie o byłym premierze Sidorskim. Tych kilka nazwisk jest, ale
Ale pańska, żebym dobrze zrozumiał, pańska teza jest taka, że w sytuacji, w której Moskwa poparłaby któregoś z tych kandydatów, byłby to taki scenariusz miękkiego przekazania władzy, czy tak?
To tak, to byłby, powiedziałbym, scenariusz dokooptowania do reżimu, po oczywiście usunięciu z tegoż reżimu Aleksandra Łukaszenki, części opozycji. Zastrzeżeniem, że byłaby to opozycja, i to jest taki element, który mnie osobiście niepokoi, której profil ideowy jest mocno nieoczywisty. Niektórzy w Polsce się bardzo oburzają, kiedy się mówi o tym, że spośród trzech kandydatów głównych w wyborach, którzy mieli być kontrkandydatami Aleksandra Łukaszenki, tak naprawdę nie było ani jednego pozachodniego, dlatego że pan ambasador Cepkało nijak człowiekiem prozachodnim nie jest. Pan Babaryka był szefem Bielgazprombanku, czyli spółki córki Gazprombanku, czyli banku należącego do Gazpromu. No i wreszcie jest pan Cichanowski, który jest postacią co najmniej tajemniczą, ale nie na tyle tajemniczą, żebyśmy niczego o nim nie wiedzieli.
No, to jest mąż, tak, pani?
Mąż Cichanowskiej. No, który nagrał na przykład taki film, w którym mówi, że my, Białorusini, nie tylko mówimy, ale i myślimy po rosyjsku, jesteśmy częścią ruskiego mira. Ja osobiście nie mam przekonania, że sam fakt, że ktoś jest przeciwko Łukaszence, jest już dostatecznym powodem, żebyśmy udzielali mu entuzjastycznego poparcia, bo ja bym chciał przypomnieć, że Polska w 1994 roku, kiedy Aleksander Łukaszenka dochodził do władzy, a jego kontrkandydatem w wyborach był ówczesny premier Wiaczesław Kiebicz, który wywodził się z takiej nomenklatury i oczywiście był prorosyjski, no to wówczas w Polsce bardzo wielu ludzi doszło do wniosku, że no to skoro Kiebicz jest prorosyjski, no to my powinniśmy poprzeć młodego, obiecującego polityka. Tym politykiem był niestety
Łukaszenka. Panie redaktorze, a trzeci scenariusz, bo dwa pan zarysował?
No trzeci scenariusz to jest pozostanie Łukaszenki władzy, osłabionego Łukaszenki, czyli też takiego, który idzie na daleko idące ustępstwa w stosunku do Moskwy. Oczywiście tu się pojawia argument, że skoro on idzie na ustępstwo w stosunku do Moskwy, no to nigdy nie miało sensu.
I tu od razu chciałem pana zapytać o taką sprawę. Czy to, że premier Babicz, premier Czech, nie zgodził się na udział Ciuchanowskiej w spotkaniu premierów Grupy Wyszehradzkiej w Lublinie, świadczyłoby o tym, że Republika Czeska, ale i nie tylko z państw wyszehradzkich, gra na ten trzeci scenariusz? Czy można tak to zinterpretować?
Niekoniecznie, dlatego że przypomnijmy, nie wiem, rok 85, 6, 7, 8, Zachód popiera przecież Solidarność, Lecha Wałęsę, ale na żadne formalne spotkania, nie wiem, w jakichkolwiek formatach międzynarodowych, no nigdy nie są zapraszani, czy to Lech Wałęsa, czy Bronisław Geremek, czy ktokolwiek z przywódców ówczesnej Solidarności. No po prostu relacje międzynarodowe mają taką zasadę, że się rozmawia z władzą, niezależnie od tego, czy się tą władzę lubi, czy się nie lubi, a nawet czy się aby nie życzy jej upadku. To jest pierwszy element, ale jest jeszcze drugi element, mianowicie ja bym też tego nie wykluczał, że gdybyśmy my normalnie po prostu zaproponowali Czechom, że mamy taki pomysł, żeby tutaj przyjąć panią Cichanowską, podjąć ją na jakimś spotkaniu w jakiejś formule na podczas szczytu, to mogłoby być na ofie szczytu Grupy Wyszehradzkiej, to oni by się zgodzili. Natomiast myśmy to rozegrali w ten sposób, że najpierw zaprosiliśmy panią Cichanowską, a później poinformowaliśmy o tym Czechów. No niestety Czesi się dowiedzieli, że ona otrzymała zaproszenie bez konsultacji z nimi. I ja bym nie wykluczył nawet takiego scenariusza, że oni się nie zgodzili dla zasady. To znaczy po to, żeby Polacy wiedzieli, że Grupa Wyszehradzka jest grupą, w której są cztery państwa, a nie jedno, które decyduje, i trzy, które mają się dostosować.
Jan Gładysiak, pozostańmy może przy tym wątku stosunku międzynarodowego czy państw wobec Białorusi. Rzeczywiście widać wyraźnie, że Polska jednoznacznie popiera jako kraj chyba najbardziej ze wszystkich państw unijnych białoruską opozycję. Czy zgodziłby się pan z taką hipotezą?
Litwa, zdaje się, że tutaj jest
Litwa, która dała schronienie Ciuchanowskiej.
Natomiast troszkę wracając do tego ostatniego wątku Grupy Wyszehradzkiej, no musimy pamiętać i troszkę cały czas o tym zapominamy, że Grupa Wyszehradzka służy do tego, żeby realizować te interesy, które są wspólne. Natomiast to nie oznacza, że państwa, które je tworzą, Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, nie mają swoich interesów, które są sprzeczne ze sobą, i to jest naturalne w polityce międzynarodowej. Każdy kraj kieruje się swoim interesem narodowym. Dlatego tu oczywiście pewnie jest tak, jak pan redaktor Jurasz powiedział, natomiast też być może stoi za tym jakaś głębsza sprawa, że po prostu Czesi mają troszkę inny tutaj stosunek do kwestii białoruskiej, tak to nazwijmy sobie. Na jedną rzecz chciałem tutaj zwrócić uwagę troszkę z boku. To jest mała rzecz, ale taka, która się udała i zobaczymy, czy coś z niej wyjdzie, to jest to, że rząd i opozycja generalnie tutaj mówią w tej sprawie jednym głosem. Odbyło się już jedno spotkanie, zaplanowane kolejne spotkanie w tym względzie. Oczywiście każdy tam przychodzi ze swoją agendą, ale zasadniczo ten kierunek jest wspólny, co jest tutaj pocieszające, bo jak wiemy, w minionych latach nie zawsze to się udawało, o ile w ogóle kiedykolwiek się udawało w ostatnich latach. Natomiast jeśli chodzi w ogóle szerzej o Białoruś, to my w Polsce mamy taki troszkę problem, że nie mamy takiej wiedzy jak pan redaktor Jurasz ze względu na swoje doświadczenie, i bardzo często przykładamy ten schemat ukraiński, który się w minionych latach parokrotnie powtarzał, a Białoruś jest zupełnie inna pod tym względem. To państwo jest właśnie raz, że dobrze zorganizowane, a dwa, że ono nie ma na przykład takiego systemu oligarchicznego zwalczającego się, jak jest na Ukrainie, który powoduje pokazując napięcia, wymusza też to, że ta demokracja ukraińska taka nieidealna, ale jednak funkcjonuje i ten wybór jakiś dla społeczeństwa jest i te wybory odbywają się. Ale jeśli jeszcze odwołując się do tego, te ukraińskie protesty, które były, no to one były jednoznacznie proeuropejskie, to było wiadomo, cały Majdan ten ostatni był jednoznacznie europejski, to była w ogóle przyczyna. Natomiast tutaj jest rzeczywiście tak, że właściwie nie wiemy do końca, inaczej, wiemy na pewno, te protesty nie są antyrosyjskie. I my troszkę o tym zapominamy w Polsce, musimy to brać pod uwagę bezwzględnie. Bo taką mamy tutaj, mamy taką naturę, to jest pierwsza rzecz, która nam przychodzi, że jeśli są jakieś protesty przeciwko prorosyjskiemu politykowi, no to na pewno są antyrosyjskie. Tak to nie wygląda, więc to ta specyfika Białorusi jest całkowicie inna i musimy o tym pamiętać. Natomiast no tutaj jednoznacznie polskie władze opowiedziały się po jedną ze stron i
uruchomiony fundusz 50 fundusz, milionowy, to tak, jest też i, taki...
No, same takie rzeczy, że na przyjazd właśnie tych przywódców protestów i z panią Cichanowską na czele, ale tych mniejszych też, mniej ważnych, też wcześniej gościli. Na przykład to jest dekorowane sale, są tą flagą biało-czerwono-białą, prawda? To jest bardzo symboliczne. W związku z tym jakby wydaje się, że to jakby postawiliśmy troszkę na jedną kartę. Tak to wygląda. Natomiast te relacje z Aleksandrem Łukaszenką właściwie nie były żadne. Tak? Znaczy były podejmowane jakieś próby w minionych latach. Między innymi słynna wizyta marszałka Senatu ówczesnego Stanisława Karczewskiego. I to jakby się nie działo. To znaczy te procesy gospodarcze, czy jakieś interesy gospodarcze, które Aleksandr Łukaszenko ze swoim reżimem będzie chciał z Polską robić, i tak będzie robił. Oczywiście to będzie zależało od tego, w jaki sposób wyjdzie z tego kryzysu, czy wyjdzie pokonany, czy osłabiony, bo to, że będzie osłabiony na pewno, no to już nie ulega wątpliwości. I one będą się działy, natomiast te relacje polityczne, one są już i tak były tak złe, znaczy właściwie nie są prawie nieistniejące. Oczywiście mamy relacje dyplomatyczne, no ale to jest taka trochę Białoruś w polskiej polityce wschodniej, bo taką trochę czarną dziurą była, więc jakby skoro nie może być gorzej, no to postawmy wszystko na jedną kartę.
Ja mam też takie wrażenie trochę, że te enuncjacje Aleksandra Łukaszenki na rzecz polityki, wobec swojej polityki wewnętrznej ostatnio, chociażby straszenie, że Polacy chcą wziąć Grodno, straszenie, że Polacy tutaj inspirują na samym początku tych protestów, trochę też popchnęły polski rząd właśnie w kierunku dosyć jednoznacznego poparcia opozycji. Trochę też nie mieliśmy wyjścia. Ojciec Nikodem Żuzy, ten wątek białoruski ma też wątek religijny. Arcybiskup Kondrusiewicz jako obywatel Białorusi nie zostaje wpuszczony do swojego państwa. To jest sytuacja bardzo skomplikowana, ponieważ państwo może nie wypuścić swojego obywatela, ale raczej się nie zdarza, żeby państwo nie wpuszczało swojego obywatela, ale trzeba to potraktować bardzo symbolicznie. Arcybiskup Kondrusiewicz stanął z różańcem przed aresztem, gdzie są torturowani, brutalnie torturowani, jak czytamy z wielu relacji, nie tylko opozycjoniści, ale po prostu zwykli obywatele, którzy na ulicy wyrażają swój sprzeciw wobec reżimu. Trzeba powiedzieć, że to jest chyba jedyny duchowny chrześcijański, który taki gest zrobił, przynajmniej z tego, co donoszą media, tak to wygląda. Czy jest to gest, który jest na pewno gestem odwagi, ale czy jest to ojca zdaniem taki trochę gest, który dwa gesty, gest arcybiskupa Kondrusiewicza i gest Łukaszenki, nie wpuszczenie go, czy jest to już wojna ojca zdaniem między Łukaszenką a Kościołem, który w tym momencie sprowadza się bardzo do takiego typowo wschodniego patrzenia na katolików jako tych, którzy chcą ich na siłę gdzieś zwesternizować, czy ten stereotyp nie zostaje tutaj dosłownie wcielony w życie. Ojciec profesor Nikodem Żuzy.
Ja opowiem za chwilę, ale dosłownie dwa zdania jeszcze odnośnie kilku wątków, dwóch wcześniejszych. Mianowicie wydaje mi się, że, bo tam było pytanie, czy Rosja jest ewentualnie zainteresowana zmianą rządu, i wydaje mi się, że jak przeglądałem prasę, to ze strony biznesu rosyjskiego, oligarchów, ludzi, którzy mają pieniądze i biznes, kto wie, czy nie byłoby nawet sensowne, prawda, dla nich, żeby w ogóle na Białorusi nastąpiła zmiana, ponieważ Białoruś jest bardzo kosztowna. No a tu chodzi o pieniądze, więc kto wie, prawda, czy od tej strony też szala się nie przeważy. Druga rzecz to jest taka, że odnośnie też tych różnych kandydatów, którzy mieliby ewentualnie zastąpić tutaj Baćkę, prezydenta, i odnośnie też opozycji, no wydaje mi się, że to pan Witold Jura też powiedział, no, że ta opozycja i ludzie w opozycji to są różne osoby, czasami nawet powiedziałbym, nie mówię tutaj o tych nazwiskach, które się pojawiły, ale takie postacie hybrydowe, to znaczy tak jak Rosja prowadzi wojnę hybrydową i używa, prawda, no, ludzików, prawda, zielonych, którzy chodzą po ulicach z karabinami, tak samo hybrydowo działa na kulturę, działa hybrydowo na dezinformując, ale także również formułując różne osobowości, czasami skomplikowane i złożone, i to też jej gra, bo to jest jeszcze bardziej trudne do rozgryzienia, więc to jest taka, więc trzeba też, wydaje mi się, być uważnym i ostrożnym w tym takim całkowitym i emocjonalnym popieraniu opozycji. No oczywiście, że to jest w interesie Polski, żeby o Białorusi mówić, bo to jest w polityce zagranicznej i w dyplomacji chodzi też o dobro wspólne, a to dobro jest i Polski, i Białorusi, i to trzeba wyważyć, a nawet jeżeli Rosja, prawda, coś dla Rosji to będzie jakoś, Rosja zobaczy swój interes, to też jest ważne i na tym chyba polega polityka i dyplomacja. Co do pytania, które pan redaktor mi zadał, to powiem tak, ja nie wiem, czy to już o wojnę jest. Ja może zacznę od tego, jak ogląda się te relacje z Mińska czy z innych miast na Białorusi, to widać i to jest poruszające dla Polaka, który, prawda, pamięta, tak jak ja, czy wielu z nas, prawda, wydarzenia z lat 80., na początku lat 80., to jest poruszające, jak ten element duchowy w tych protestach, w tych wyjściu ludzi na ulicach jest ważny. To jest nie tylko polityka, ale jest jeszcze ważniejszy duch. I dlatego wydaje mi się, że to jest poruszające, to jest niesamowite, bo to może pokazuje, jak duch jest ważny, a to cała czasami polityka to jest rzecz naskórkowa. I wydaje mi się, że mamy w ogóle do czynienia z jakimś w ogóle powiewem duchowym, to już w taki mistyczny sposób to powiem. Natomiast władza się tego boi i myślę, że to nie chodzi o... To nie jest jeszcze wojna, aczkolwiek no już...
Ale myśli ojciec, że Kościół tego ducha wolności no, może też wesprzeć, może go ponieść
no
na
i
Białorusi?
To robi właśnie, chcę to o tym powiedzieć. Mianowicie arcybiskup Kondrusiewicz, on wielokrotnie się wypowiada na temat nawet tej sytuacji, na przykład jedno z jego określeń to było takie, że woda jak stoi w miejscu, to prawda, to ona się psuje. To było metafora odnośnie tego, co jest na Białorusi, że nic nie dzieje i że jest czas na zmianę. Albo innym razem, kiedy był w Budosławiu, to jest taka białoruska Częstochowa, to powiedział też expressis verbis, że wybory powinny być uczciwe, wolne i sprawiedliwe. Prawda? Potem innym razem, jak się polała krew, mówił o tym, że trzeba, że brat podnosi rękę na brata. I władza się tego boi i do tego stopnia, że 25 sierpnia msza, która na białoruskim kanale pierwszym białoruskiego radia się o 8:15 się nie pojawiła, ponieważ bano się pewnie i kazania i w ogóle, prawda, z powodów technicznych nie puszczono mszy świętej, którą słuchają Białorusini, a na Białorusi trzeba powiedzieć, jest 1,5 miliona prawie katolików, więcej. Arcybiskup Kondrusiewicz jest też popierany przez prawosławnych i wiem, że taki jeden z władyka Beniamin wspierał go publicznie, prawda?
Słuchajcie, płynie nam bardzo szybko czas, więc chciałbym na koniec tego wątku raz jeszcze przekazać głos Witoldowi Juraszowi. Myślę, że tym, co nas wszystkich zaskoczyło w związku z Białorusią, tym, co nas wszystkich zaskoczyło, to jednak to, że Białoruś, która jest trochę, jak ojciec Nikodym użył metafory arcybiskupa Kondrusiewicza, ta woda, która stoi w miejscu, chyba nas bardzo zaskoczył ten poziom świadomości obywatelskiej, ten poziom emocji, poziom zaangażowania. Chyba się tego nie spodziewaliśmy. Witold Jurasz, czy to się utrzyma? Czy to był tylko chwilowy zryw, czy też jest to rzeczywiste przebudzenie tego społeczeństwa? Pół minuty.
Myślę, że to się utrzyma. Ja co prawda na Białoruś z różnych powodów od lat nie jeżdżę, ale z tego, co słyszę od znajomych, którzy tam pracują, korpusu unijnego, gdzie mam jakiś przyjaciół polskich dziennikarzy, to Białoruś jest rzeczywiście już innym krajem, tylko mnie uderza to, że my się teraz wszyscy zachwycamy Białorusinami, a jeszcze dwa miesiące temu ja słyszałem o Białorusinach, że to jest taki naród rodem z kołchozu, który się nigdy nie zbuntuje. Więc powiedziałbym tak, że troszeczkę mamy skłonność chyba w Polsce do takiego przerzucania się z jednej przesady w drugą przesadę, aczkolwiek niewątpliwie ta świadomość obywatelska się na Białorusi narodziła.
No tą opinię, którą wystawił teraz Witold Jurasz, absolutnie nasi słuchacze nie mogą potwierdzić w naszych programach, jak państwo, jak i biorący udział w tej dyskusji wiedzą, nieraz o tym problemie Białorusi rozmawialiśmy i od strony politycznej, i od strony kulturowej.
To akurat wyjątek, akurat szlachetny wyjątek od reguły.
Dziękuję bardzo i na pewno będziemy do niego wracać, a my przechodzimy do trzeciej części naszego programu. Proszę, zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, redaktor Witold Jurasz, ojciec profesor Nikodem Brzuzy, Jan Gładysiak, a w trzeciej części zwykle wracamy do jakiegoś nietypowego tematu związanego z krajem, ale tym razem chciałbym jednak pozostać za granicą i zapytać was o sprawę Aleksieja Nawalnego, jego otrucia, jego przywracania do zdrowia, nie chcę powiedzieć przywróceniu do zdrowia, bo ten proces ciągle trwa i zgodnie z tym, co mówią niemieccy lekarze, nie wiemy jeszcze, jakie konsekwencje pozostaną po tym otruciu, ale na pewno mamy do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem, mianowicie ze zmianą dyskursu polityków niemieckich, jeśli chodzi o gazociąg Nord Stream 2. Widać wyraźnie, że teza, którą od wielu, wielu lat głosi Polska, głosi też, to trzeba oddać bardzo wyraźnie, Prawo i Sprawiedliwość już od czasu prezydentury Lecha Kaczyńskiego, że polityka gazowa to jest właśnie polityka, a nie tylko projekt gospodarczy. Jan Gładysiak, jak pan spogląda na tą sprawę? Mówiąc wprost, czy rzeczywiście jest to już ta iskra w beczce prochu, rzeczywiście, która ten projekt zamknie.
Rzeczywiście nigdy chyba nie było tak blisko, żeby ten projekt Nord Stream 2, bo musimy pamiętać, że to jest Nord Stream 2, że ten pierwszy już jest, żeby on umarł śmiercią naturalną, co byłoby oczywiście pożądane przez stronę polską pod każdym względem. Natomiast to, co na pewno udało się w tej chwili zrobić, to udało się wpisać, połączyć, przynajmniej częściowo, bo oczywiście tu strona niemiecka to nie zna na temu, ale przynajmniej częściowo udało się połączyć, udało się tą narrację po otruciu Nawalnego połączyć właśnie z kwestią Nord Stream 2, czyli z jednym z kluczowych interesów gospodarczych Niemiec, które forsują to na forum unijnym wbrew interesom Unii Europejskiej. Bo to nie jest jakieś widzimisię polskie, tylko tak po prostu jest. Znaczy wybudowanie tego zagrozi interesom wspólnoty europejskiej niewątpliwie. Natomiast pomoże oczywiście interesy narodowe niemieckie. Więc rzeczywiście ta warstwa narracyjna jest bardzo tutaj ważna przy realizacji interesów tego rodzaju. Także nie można jej pomijać. I rzeczywiście tutaj ta sprawa jest połączona ze sobą i w taki sposób, że już coraz częściej wśród ważnych polityków niemieckiej sceny politycznej zaczyna być niechętna wobec tego projektu. Ale oczywiście to jest wypadkowa wielu spraw, szczególnie amerykańskich sankcji, które wiszą w powietrzu, to już część z nich jest, a część wisi w powietrzu. No i to po prostu uderza w interesy ekonomiczne, szersze interesy, więc jakby ten Nawalny jest tutaj jednym elementem tych puzli, które w tym kierunku układają ten obraz łączny. Natomiast oczywiście kluczowy jest ten czynnik ekonomiczny i tutaj amerykańskie sankcje odgrywają rolę zasadniczą w tym względzie.
Czy zatem, pytam Witolda Jurasza, decyzja ewentualna o zamknięciu czy podtrzymaniu tego projektu zapadnie po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych?
To na pewno będzie miało wpływ, ale ja mam takie wrażenie, że to tak naprawdę nie chodzi o Nawalnego. Chodzi o to, że Nawalny został otruty przy pomocy, jak informują niektóre media niemieckie, nowej wersji nowiczoka, co by to oznaczało. To by oznaczało, że Rosja prowadzi nielegalny program rozwoju broni chemicznej. I tak naprawdę o to, a nie o trucie Nawalnego, chodzi w całej sprawie. Bo to, że Rosja stosuje takie metody, to nie jest żadne nowum. Zresztą tak a propos Aleksandra Grigorjewicza Łukaszenki, ja nie chcę go w żaden sposób bronić, to jest człowiek, który ma wiele na sumieniu, ale pamiętajmy, że zdecydowanie mniej niż Władimir Putin. Wydaje mi się, że powstaje jednak pytanie. Ja nie rozumiem, dlaczego w ten sposób postanowiono, jak rozumiem, podjąć próbę morderstwa Nawalnego. Reakcja strony rosyjskiej wskazywałaby na to, że no, nie stało się to wbrew Władimirowi Putinowi.
No właśnie, ale czy uważa pan, bo wiem, że to może nie jest pytanie poprawne politycznie do końca, bo wszyscy to jako dogmat przyjmują, ale czy można by przyjąć jako hipotezę alternatywną, że to wcale nie Władimir Putin chciał się pozbyć w tak jednak trudnym też dla siebie momencie politycznym Nawalnego?
To znaczy, ja myślę, że Putin nie ma nic przeciwko pozbyciu się Nawalnego, tylko że Nawalnego można było się naprawdę pozbyć na tysiąc innych sposobów, skuteczniejszych. Ostatecznie kilku opozycjonistów w Rosji doznało ataku alergii, po którym to ataku alergii zmarło i w organizmie niczego nie znaleziono. I naprawdę nie trzeba używać broni chemicznej. I to jeszcze takiego rodzaju broni chemicznej, który jak wszystko na to wskazuje, jest nowym rodzajem. I to rzeczywiście powstaje pytanie, czy tam nie ma takiej rozgrywki wewnątrz państwa rosyjskiego, jakiejś grupy interesów na Kremlu, która zrobiła coś wbrew Władimirowi Putinowi. Z drugiej strony zachowanie władz już po tej, no bo załóżmy, że to się dzieje wbrew Putinowi, no to później on by też inaczej powinien, prawda, postępować, a z drugiej strony, ja nie wiem, to jest szalenie zagmatwana sytuacja. Niewątpliwie są grupy wpływowe w Rosji, które są już Putinem zmęczone. Są też grupy, które obawiają się tego, że on się już stał carem, bo tak naprawdę kiedy przejmował władzę, to był zaledwie jednym z kilku najważniejszych ludzi w Rosji. Później stał się takim, można powiedzieć, rozjemcą pomiędzy grupami interesów, ale cały czas konsolidował władzę i rzeczywiście dzisiaj staje się człowiekiem, który ma absolutną pełnię władzy, a to staje się zagrożeniem dla innych klanów na Kremlu.
Ojciec Nikodem Brzuzy, chciałem ojca zapytać o taką sprawę tego właśnie przebudzenia trochę Zachodu. Ja mam takie wrażenie, że nie chcę tutaj użyć jakichś takich sformułowań ocennych, ale jest pewien dysonans poznawczy, ponieważ z jednej strony bardzo wysoki, przejrzysty, oświeceniowy sposób patrzenia na politykę Zachodu, taki też przez okulary etyczne, który cechuje świadomość człowieka Zachodu. Z drugiej strony przez wiele, wiele lat bardzo trudno do Zachodu dociera to, że dyktatorzy może zasługują na nieco surowszy ogląd ze strony społeczeństwa, natomiast Zachód bez żadnego problemu z dyktaturami współpracuje. Nie wiem, Wielka Brytania, która przez wiele lat współpracowała bardzo ochoczo z Kaddafim w Libii, tutaj można przykładów dać od metra. Trochę Władimir Putin w to się wpisuje. Z czego to wynika, ojca zdaniem?
Nie chcę powiedzieć, że wynika to z braku moralności, bo to by było za mocno powiedziane, ale z tego, że grupy, że interes ekonomiczny przeważa nad moralnością, bardzo często nad etyką, nad etosem politycznym. I tak patrzę się też, z jednej strony patrzę z podziwem na Niemcy współczesne, które są fenomenem ekonomicznym i też w demokracji za wiele rzeczy można je podziwiać, a z drugiej strony ta polityka zagraniczna i teraz ta pretensja Niemiec do tego, nie pretensja, to źle powiedziane, ale po prostu to, że Niemcy mają przywódczy właściwie przywodzą Europie z racji swojego potencjału i nawet funkcji teraz w tym roku, jest taka schizofreniczna, bym powiedział delikatnie, a z drugiej strony nawet bym powiedział, wielu z nas patrzy na tą politykę wschodnią, że jest właściwie taka nawet nieco hipokryzji można tam zobaczyć, więc tu jest problem, jeśli chodzi o Niemiec, o Niemcy, o Zachód. Natomiast wydaje mi się, że ta sytuacja też z Nawalnym i użyciem też tego środka Nowiczoka, no to też pokazuje, że do czego jest zdolna Rosja i wszelkie jakieś takie mniemania, że Rosja jest innym krajem i szukanie alibi, że z Rosją jednak można, właściwie tutaj odpadają, no bo stoimy przed czystym, gołym faktem, jaka jest Rosja, że to nadal jest imperium zła, że użyję tego słowa. I no bo też to tutaj, co powiedział pan Witold Jurasz, no użyto nowego Nowiczoka, ale też użyto środka chemicznego właściwie w stosunku do swojego obywatela, czyli Rosja jest w stanie użyć nawet broni chemicznej w stosunku do ludzi, nawet do pojedynczych ludzi, czy to na własnym terytorium, czy na Zachodzie, a w innych sytuacjach może się okazać, że w każdej sytuacji. Więc Rosja jest państwem, no, państwem zupełnie z innej bajki, nie z demokracji zachodniej, państwem rozbójniczym i to z tego Zachód musi sobie zdawać sprawę i wyciągnąć wnioski.
Mhm. Do tematu będziemy wracać. Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, jakże nie mógłbym was zapytać o to, co czytacie, panie Jan Głodysiak, co u pana w biblioteczce domowej akurat gości?
Przeczytałem to akurat pół roku temu, więc już troszkę czasu, natomiast nie jest jakiś szczególnie porywający, natomiast na pewno jest ciekawe, poznawcze, to są reportaże właśnie o Białorusi, reportaże z Białorusi, się ojczyzna dobrej jakości. One są bardzo różne, to pisali różni autorzy i poruszają różne tematy z różnych grup społecznych białoruskich i na pewno warto sobie w tym czasie
to
przeczytać. To jest wydawnictwo Czarne.
Czarne. Witold Jurasz, co u pana na półce? Ewentualnie ostatnio panem filmy polecał przed wakacjami.
Tak, ale tym razem polecę książkę autora, który przez niektórych jest w Polsce uważany za kontrowersyjnego, ja go właśnie za to cenię, że porusza tematy trudne, mianowicie Piotra Zychowicza i książkę o Władysławie Studnickim pod tytułem Germanofil. To nie jest hagiografia, ale bo Zychowicz mierzy się również tymi trudnymi momentami w biografii Studnickiego, ale jest to książka, którą warto przeczytać, bo ona pokazuje, że nie jest tak, że nie można było przewidzieć tego, co się w efekcie z Polską w 1939 roku stało.
A już jest zakładem, Józef?
Ja sięgnąłem do książek, które już wyszły kilka lat temu, ale ich nie czytałem. I pierwsze do swojego ulubionego autora Tomasza Halika, książka Różnorodność pojednania. Uważam, że to jest wybitna książka, człowiek jest wybitny. To jest czeski Tischner, nawet powiem szczerze, że bardziej mi odpowiada niż Tischner. I drugą książkę, którą czytałem, to Mistrz z Delf Zbigniewa Herberta, no nie muszę tłumaczyć, rewelacyjna też książka.
Siedzący z nami pan Jan Głodysiak studiował w Czechach, więc być może zrobimy kiedyś specjalny program o czeskiej polityce. Dzisiaj te wątki nam trochę wyszły. Tak. To jest bardzo ciekawy kraj, myślę też. Szanowni Państwo, życząc Państwu, zwracam się do naszych słuchaczy, udanego tygodnia. Bardzo dziękuję za tą godzinę, którą nam Państwo poświęciliśmy. Bardzo się cieszę na kolejny sezon naszych spotkań. W polityce, jak widać, będzie coraz bardziej gorąco, więc będzie o czym dyskutować. A ze mną i z Państwem tego wieczoru byli dzisiaj pan Jan Głodysiak. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Z Warszawy redaktor Witold Jurasz z Onetu. Dziękuję uprzejmie, panie redaktorze.
Dziękuję, kłaniam się pięknie.
I również z Poznania, również telefonicznie ojciec profesor Nikodem Żuzy. Dziękuję ojcu bardzo.
Dziękuję bardzo.
A ja zapraszam Państwa na kolejne wydanie Tygodnika Politycznego o normalnej porze w przyszłą niedzielę. Kłaniam się Państwu, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny, Radia Poznań.